Rzeczywiście, brat Piotr, rozpoczęliśmy, mówił, że odczuwa dyskomfort z powodu tych świateł. Ja też dopiero to teraz widzę, jak faktycznie są one silne. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, drodzy przyjaciele, pokój Wam. Nie ze wszystkimi na pewno udało mi się przywitać, uścisnąć Waszą dłoń. Dlatego myślę, że te słowa, dobrze, że znamy takie słowa i taki sposób przywitania się, to są one bardzo pomocne w takich sytuacjach, kiedy jest nas bardzo dużo. A myślę, że na tym miejscu jest nas, owszem, dzisiaj bardzo dużo. I tak jak śpiewaliśmy w pieśni, na rozpoczęcie tej części, abyśmy połączyli serca wraz, abyśmy chwalili ten zbożny czyn, jakim jest nasze uczestnictwo, myślę, w tej konwencji. Słyszeliśmy już wiele pozdrowień. Ja braterstwo w wyboru Piłgorajów nie przywiozłem pozdrowień oficjalnych, ponieważ u nas zebranie zostało odwołane i przypuszczam, że większość tych, którzy by byli w Biłgoraju, są tutaj na tej sali. A jeśli się stało inaczej, że ktoś nie dojechał, to mam nadzieję, że też myślami, swoimi uczuciami jest tutaj razem z nami. Ale chciałbym wspomnieć na jedne pozdrowienia, które miałem możliwość jakby przyjąć od braterstwa, których większość z Was zna, a niestety z powodu wieku już ci braterstwo nie są widoczni wśród nas na konwencjach. A mianowicie są teraz w zborze w Chorzowie. Tutaj mieliśmy pozdrowienia od zboru w Chorzowie. Braterstwo Gowda, Piotr i jego żona. Są to braterstwa, którzy już mają dużo lat. Jego siostra Gowda ukończyła 94 lata. Brat Gowda jest trochę młodszy. Rozmawialiśmy, mieliśmy z żoną przywilej być właśnie u nich w dniach 14-15 sierpnia i rozmawialiśmy również o różnych takich społecznościach, większych również o tej konwencji w Duchełmie. Ci braterstwo prosili, żeby od nich serdecznie Was pozdrowić, to Wam przekazuję te uczucia miłości. Braterstwo, słyszeliśmy z tego miejsca już, mieliśmy przypomniane wiele wspaniałych słów z tej świętej księgi. Ja przyznam, że po temacie brata Tomka to poczułem się trochę taki nawet wzmocniony, bo niektóre myśli, które dzisiaj chcę braterstwu powiedzieć, może będą dla niektórych takie mocne, stanowcze i tak sobie pomyślałem, ciekaw jestem, jak one mogą być przyjęte, ale brat Tomek też wyraził jakby swoją wiarę, swoje zdanie w pewnych kwestiach. I z tymi myślami ja się całkowicie zgadzam. Braterstwo, chciałbym podzielić się pewnym rozważaniem, którego jakby temat, myśl, werset zaczerpnąłem z listu do Efezjan, z 4 rozdziału. Ten 4 rozdział w ogóle jest bardzo ciekawy. Niektóre wersety z tego rozdziału w dniu dzisiejszym też już tutaj były zacytowane. Apostoł Święty Paweł, zwracając się właśnie do braci w Efezie, pisze w ten sposób: napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójnej pokorze. Często słyszymy tematy lub myśli, które podkreślają ważność jedności, zachowania jedności myśli, zachowania również, możemy powiedzieć, jeśli myśli, to i pewnych poglądów, zrozumienia Słowa Bożego. Jest to niezwykle istotne. I mam świadomość, że przemawiając tutaj do Was, mam przed sobą ludzi, osoby, które bardzo dokładnie znają Pismo Święte. Czytacie je pewnie codziennie. Przypuszczam, że może niektórzy częściej, dużo więcej ode mnie. Dlatego mi trudno jest bardzo zawsze wybierać miejsca, wersety, którymi chciałbym się z braterstwem podzielić. Ale tak jak apostoł Paweł zwracał naszą uwagę na pewne rzeczy, które czynią ludzie, którzy nas otaczają, ogólnie określamy to jako świat, W tymże czwartym, rozdziale listu do Efezjan, wersetach od 17 do 20 mówi: to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, której w nich przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkie nieczystości z chciwością. Myślę, że zgadzamy się z tą opinią, jaką wyraził apostoł święty Paweł. Kiedy rozglądniemy się dookoła nas, to taka jest również rzeczywistość w dzisiejszej dobie. Ale w wersecie 20 mówi: ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, żeby nie postępować właśnie tak w próżności umysłów, jak to mają w zwyczaju poganie, że my nie tak nauczyliśmy się Chrystusa. I dalej w tym wersecie, w tym rozdziale kontynuuje od wersetu 25. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Ciekawy werset. I nad tym wersetem 27 chciałbym się dzisiaj skupić w dzisiejszym rozważaniu. Apostoł właśnie od wersetu 25 mówi o pewnych rzeczach, które ludzie wierzący, którzy chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa, powinni zdecydowanie od siebie odrzucić. I dalej po tym wersecie 27 też wymienia pewne rzeczy. Kto kradnie, nie kraść przestanie, a nie raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwa tym, którzy go słuchają. Proszę braterstwa, jest to niezwykle ważna rzecz, abyśmy słowa, które wypowiadamy, mogły przynosić błogosławieństwo tym, którzy tego słowa słuchają. Oby Bóg dopomógł mi dzisiaj wypowiedzieć takie słowa, które dla was wszystkich będą mogły być zbudowane. Dlaczego apostoł wyraził wśród tych różnych rad, zaleceń czy napomnień takie zdanie? Nie dawajcie diabłu przystępu. Kim jest diabeł? Jaki on jest? Myślę, że już od najmłodszych lat dzieci, kiedy chodziliśmy jeszcze do szkoły, niezależnie, ja na przykład wychowywałem się w rodzinie katolickiej, miałem społeczność, uczestniczyłem w lekcjach religii, więc diabłem, pamiętam, straszono właśnie już małe dzieci, który miał czerwone rogi, był cały czarny, prawda, po wsi przy okazji świąt w grudniu chodzili różni tacy przebierańcy, gdzie wśród takiego grona był również ktoś przebrany za diabła. Była śmierć i inne postacie. Kimże jest diabeł? Co Pismo Święte mówi nam o tej istocie, czy o tej postaci? Myślę, że nie sposób przytoczyć wszystkie wersety, ja wybrałem tylko niektóre. I rozpocznę od fragmentu z Księgi Izajasza, 14 rozdział, wersety od 12 do 14. Ja czytam według nowego przekładu, według Biblii Warszawskiej. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w sercu swoim, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Zauważamy jakby pewną charakterystykę tej postaci. Kiedy był jednym z aniołów, jedną z postaci duchowych i do pewnego czasu był postacią pozytywną, tak byśmy mogli najogólniej określić. Natomiast po tych słowach, które przed chwilą przeczytałem, zauważamy, że ta postać jakby zmieniła się o 180 stopni, jak to czasem określamy, czyli jakby na coś zupełnie przeciwne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że taka postawa nie mogła być tolerowana przez Pana Boga. I kiedy właśnie tenże jeden z synów Bożych właśnie zaczął tak myśleć w sercu swoim, że chciał dorównać Najwyższemu, to w Księdze Objawienia mam zapisany taki werset, 12 rozdział, wersety 7 i 8. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został smok, wór starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Więc zauważamy, że taka postawa, jak powiedziałem, nie mogła być tolerowana przez Pana Boga i anioł ten został zrzucony. Tak wynika z tego opisu. Ale myślę, że w dalszych wersetach, czy w dalszej części rozważania zauważymy, że tak stało się faktycznie. Co się dzieje dalej? Co się stało? Myślę, że tak jak po tym usunięciu szatana, który tutaj widzieliśmy, miał różne jakby inne nazwy, inne imiona. Smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem. Ale on został stracony przez postać, która tutaj wymienione jest imię Michał i jego aniołowie. Myślę, że ten tytuł właśnie, czy to imię Michał, rozumiemy, że to był właśnie nasz Pan jako istota duchowa. Jest to jedno z imion, z tytułów, które nosił Pan Jezus, kiedy był jeszcze jako istota duchowa. Możemy powiedzieć, że jeżeli w niebie, jeżeli ten szatan został strącony na ziemię, to w niebie był powód do radości. W objawieniu 12 rozdziale 12 werset czytamy takie słowa. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, że my dzisiaj tutaj i od tego czasu ludzie, którzy żyli na ziemi, już nie mieli powodów takich do radości, ponieważ ten diabeł, ten wąż starodawny został zrzucony na ziemię i on właśnie zajmuje się różnymi ludźmi, zajmuje się światem. Czasami możemy znaleźć określenia, że jest władcą tego świata. Nie bez powodu właśnie apostoł święty Paweł w tym miejscu, w tym fragmencie, który wcześniej cytowałem, ostrzega nas, ostrzega wszystkich wierzących, abyśmy nie dawali diabłu przystępu. Jako ludzie wierzący, jako naśladowcy Chrystusa, jako naśladowcy Pana, żebyśmy nie dawali diabłu przystępu. Czy jest to możliwe i w jaki sposób? Myślę, że tak, bo Słowo Boże Pan Bóg daje nam podpowiedź na różne sytuacje, które w życiu mogą się nam przytrafiać. A jeśli chcemy być, tak jak myśl tematu wersetu tematowego sprawiedliwymi, to na pewno nie podoba się szatanowi. To na pewno nie podoba się szatanowi. I on będzie chciał podchodzić z różnych stron, aby nam przeszkadzać w tym, abyśmy mogli być, abyśmy usiłowali, abyśmy w naszych usiłowaniach mogli być sprawiedliwymi. Choćby w naszych intencjach, może nie tyle wykonaniu, co w naszych intencjach, w naszych myślach. Dlatego też apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale, a werset 8 mówi tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew liczący, szukając kogo by pochłonąć. Intencje, jakby zamysły diabła apostoł nam zdradził, prawda? Przedstawił w sposób jasny, żeby czuwać, być ostrożnym, trzeźwym, ponieważ przeciwnik, wasz diabeł chodzi wokoło, szukając kogo by pochłonąć. Szatan od czasu zgrącenia go na ziemię uwodził narody, a usiłował zwieść nawet tych, którzy służyli Bogu. I tak w odniesieniu do wybranych jednostek, jak również w odniesieniu do całych narodów. W odniesieniu do jednostek, myślę, że taką bardzo znaną dla nas wszystkich postać stanowi mąż Boży Hiob. I czytamy w Księdze Hioba, pierwszy rozdział, wersety od 6 do 12. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana: skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi, mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo jest Hiob tak bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczy. Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. Odszedł szatan sprzed oblicza Pana i moglibyśmy kontynuować, jaki był ciąg dalszy według opisu właśnie zawartego w kolejnych wersetach i rozdziałach tej księgi. Mąż ten został bardzo dotkliwie doświadczony, ale wiemy, że we wszystkim, co wypowiadał, nie uczynił nic przeciwko Panu Bogu, nie wypowiedział się nic źle, negatywnie przeciwko Panu Bogu. Podam teraz przykład, kiedy szatan zwodził całe narody. My często mówimy dzisiaj, że szatan jest władcą tego świata, że te narody są przez niego jakby uwiedzione. Myślę, że jest to faktem. Rzeczywiście narody są przez niego uwiedzione. Tylko naprawdę bardzo niewielka liczba spośród całego społeczeństwa ziemi należy do tych, którzy nie dali się, nie pozwolili się zwieść. Ale to nie jest tylko wyłącznie ich zasługa. Pomaga w tym również Pan Bóg. I w pierwszej Księdze Kronik, w 21 rozdziale, werset 1, mamy taki zapis. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Ja myślę, że nawet młodzi badacze, czy może dzieci na szkółkach gdzieś uczyły się o tym wydarzeniu. A wiemy, że Pan Bóg temu narodowi dał prawo. To prawo zawierało wiele zakazów. Wiele zapisów, które naród ten, czy ci Izraelici nie powinni byli czynić, ponieważ było to właśnie sprzeczne z tymże prawem. I tak było właśnie w tej również sytuacji. Pan Bóg dał zakaz, aby naród ten nie był liczony. I szatan chciał zwieść cały naród, a używa do tego jednego męża. Bo tak przeczytaliśmy. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Tak się stało. Dawid popełnił ten błąd, wydał rozkaz, aby lud był policzony. Moglibyśmy sobie stawić pytanie, dlaczego szatan akurat wystąpił przeciwko Izraelowi. Przecież było wiele narodów, wiele narodowości w tym czasie, w różnych miejscach na ziemi, a akurat wystąpił przeciwko Izraelowi. Ja myślę, że odpowiedź na to może być dosyć krótka, ponieważ, jak wspomniałem, był to naród, z którym Pan Bóg zawarł przymierze. Naród izraelski był to naród, z którym Pan Bóg zawarł przymierze. A to już było bardzo nie na rękę, tak moglibyśmy po naszemu, po ludzku powiedzieć, szatanowi. To było bardzo nie na rękę, że tenże naród zawarł przymierze z Panem Bogiem. I czy ten naród został zwiedziony przez szatana? Możemy odpowiedzieć, że tak, niestety. Jako naród, jako całość Izrael został zwiedziony. Tak wtedy za czasów Dawida, jak również w innym czasie, w innych wiekach, możemy powiedzieć, że na przestrzeni wszystkich wieków był zwodzony. Był zwodzony na różne sposoby. Ale nawet w czasie, kiedy nasz Pan jako człowiek pojawił się na ziemi i przyszedł do tego narodu, nawet w tym czasie ten naród też został zwiedziony. Dlaczego tak możemy twierdzić? Dlaczego tak możemy mówić? Myślę, że są to słowa samego Pana Jezusa, który wyraża się w taki oto sposób. W Ewangelii Jana, 8 rozdział, werset 44. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwa, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Te cechy zapamiętajmy sobie dobrze, że właśnie jakim jest szatan. Jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Myślę, że w naszym czasie, w tym czasie, kiedy my żyjemy, jest to dość istotne. Ciekawą rzeczą jest, że jeszcze w odniesieniu do tej sytuacji z Dawidem szatan użył do zwiedzenia całego narodu właśnie jednego człowieka, króla. Myślę, że właśnie nawet dzieci bo nam odpowiedziały na pytanie, kim był Dawid. Był właśnie królem tego narodu. Szatan próbował zwieść nawet samego Pana Jezusa. Mamy to opisane w Ewangeliach. Ja przeczytam kilka wersetów z Ewangelii Mateusza, 4 rozdział. Wtedy miało to miejsce po chrzcie Pana Jezusa, kiedy został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Czytamy od pierwszego wersetu. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, a nie on swoje przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon dawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Wcześniej przytoczony był werset, że z Michałem jako aniołem, archaniołem, szatan walkę też przegrał. Lecz to go nie zniechęciło, aby spróbować, gdy Michał był człowiekiem. Tak i my, pomimo zapewnień, że Bóg jest za nami oraz że nasz orędownik nam pomaga, nie możemy zaniedbać naszej stanowczości w dawaniu odporu pokusom, które na różnych płaszczyznach naszego życia wciąż może, a nawet podsuwa nam szatę. I apostoł święty Paweł znowuż przestrzega nas, a przeczytam jeden werset z drugiego listu do Koryntów, drugi rozdział, werset 11. Przestrzega nas, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Zauważmy, tak jak szatan nie pominął sobie nawet okazji, aby spróbować zwieść samego Jezusa, Syna Bożego, pierwocinę stworzenia. Tak samo i nie odpuści żadnej okazji, aby zwieść kogokolwiek z nas. Aby zwieść kogokolwiek z nas. Apostoł przestrzega nas, nie tylko apostoł Paweł, apostoł Piotr, Pan Jezus, objawiają jakby postać, charakter szatana, przestrzegają nas przed jego zamysłami. Objawiają nam jego zamysły, abyśmy nie pozwolili się zwieść. W Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale, mamy opisany fragment, kiedy to Pan Jezus po wysłaniu 72 uczni, którzy mieli moc nad demonami, tak jest tutaj opisane. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wersety przeczytam od 17 do 20. Kiedy Pan Jezus właśnie wysłał 72 uczni, aby głosili Ewangelię Chrystusową, po pewnym czasie powrócili. Powróciło wtedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Braterstwo, gdybyśmy chcieli wziąć dosłownie, przypisać te wersety, czy te możliwości, które są tutaj opisane w wersecie 19, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach nie możemy wykazać, że coś takiego jest możliwe. Żeby na przykład deptać po wężach i po skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Musimy na ten zapis spojrzeć nieco inaczej. Właśnie od tej strony, jak mówi werset następny, że nasze imiona zapisane są w niebie. Ten fakt jest istotniejszy niż to, gdy nasze życie, nasze ciała tutaj w starciu z jakimiś doświadczeniami na ziemi mogłyby zostać uśmiercone. To nie jest tak ważne właśnie. To nie jest tak ważne, ale najważniejsze jest to, że żyjąc tutaj mamy, owszem, moc, siłę wytrwania w różnych doświadczeniach. Ta siła pochodzi z wiary, z nadziei, którą Pan Bóg zaszczepił w sercach naszych. Ale nie możemy oczekiwać, aby dosłownie mogły wypełniać się takie zdarzenia czy takie możliwości, jak tutaj opisuje ten przytoczony werset. Apostoł Jan mówi wprost i dość tak bardzo mocno. Kto popełnia grzech, ten werset chyba dzisiaj też czytamy, diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Bardzo mocne i jednoznaczne stwierdzenie. Myślę, że jeśli czytamy te słowa, to no, coś w naszym wnętrzu porusza się, tak byśmy mogli czasami odnieść takie wrażenie. Kto popełnia grzech, z diabła jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy. Dlaczego tak ważnym jest dla nas, aby nie ulegać pokusom, które szatan nam może podsyłać w każdym miejscu? Myślę, że na to pytanie możemy odpowiedzieć słowami świętego apostoła Pawła z listu do Żydów, rozdział 2, a werset 14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Myślę, że nie mamy co do tego wątpliwości, że Pan Jezus jako człowiek umarł. Jego ciało zostało uśmiercone. Ale przez tą śmierć zniszczył tego, który miał właśnie władzę nad śmiercią, to jest diabeł. Moglibyśmy przytoczyć wiele wersetów potwierdzających nam to, że my, jako dzieci Boże, jako naśladowcy Chrystusa, mamy współudział w tych rzeczach, w których On uczestniczy. Tak w odniesieniu do cierpień, jak i w odniesieniu do przyszłej chwały czy błogosławieństw, które będą udziałem zwycięzców. Dlaczego? Jeszcze raz powtórzmy, czy zadajmy sobie to pytanie. Dlaczego jest tak ważne dla nas, aby nie ulegać pokusom? Ponieważ pokusy rodzą czy prowadzą do grzechu. Grzech, jeśli zostanie popełniony, wykonany, no to nie każdy grzech jesteśmy w stanie już później naprawić. Jeżeli to są grzechy, które dotyczą sfery myśli, może sfery słów, to możemy prosić o przebłaganie, mogą być przebaczone. Tak jak apostoł święty Jan też zapisał w swoim liście, mówi, dziadeczki tego napisałem, abyście nie grzeszyli, a jeśli kto zgrzeszył, mamy orędownika u Boga Ojca, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. I apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale jakby kontynuuje, jakie mogą być skutki, czy odpowiada nam, jakie mogą być skutki, jeśli byśmy ulegli pokusom i popełniali grzechy. 6 rozdział, wersety od 4 do 6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Przepraszam. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Mówiąc, jakby przekładając to na nasz język, można by wyrazić takie zdanie. Możemy więc powiedzieć, że dla tych, którzy zawarli przymierze z Bogiem i pokazali to przez chrzest, otrzymali Ducha Świętego, jest to rzecz, czy jest to sprawa życia lub śmierci. Jest to sprawa życia lub śmierci. Nie ulegać pokusom, nie popełniać grzechów, których nie moglibyśmy później, czy nie bylibyśmy w stanie naprawić. A że takie grzechy są możliwe do popełnienia i że szatan podsuwa takie pokusy, to Pismo Święte nas też o tym informuje. Czy łatwo jest ulegać pokusom szatana? Jeżeli tak, to dlaczego? No i niestety na to pytanie trzeba odpowiedzieć twierdząco, że tak, że łatwo jest ulegać pokusom szatana. Dlaczego? Myślę, że wyjaśnia to też apostoł święty Paweł. Drugi list do Koryntów, rozdział 11, werset 14. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera anioła światłości, przybiera postać anioła światłości. Więc te pokusy mogą być bardzo zakamuflowane, podsunięte nam w sposób bardzo sprytny, bardzo przebiegły, pokazane jako coś, co nie jest złem, a później okaże się niestety złem, które może spowodować czy narazić nas na śmierć. Apostoł święty Paweł wkładał bardzo wiele troski w Kościół pierwotny. Wszędzie tam, gdzie przebywał wśród zborów, wśród braci, ta troska przejawia się również w listach, które napisał do różnych zborów. Ja chciałbym w tej chwili zatrzymać się nad pewnym krótkim fragmentem z drugiego listu do Koryntów, z rozdziału 11, wersety od 2 do 4. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, którą nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Zauważmy lekcję z tych kilku wersetów. Pierwszy etap oddziaływania szatana to wpływ na nasze myśli. Jakie może przynieść to skutki? Podajmy kilka przykładów z historii. Że ten wpływ był bardzo silny, skoro miał miejsce takie zdarzenia, jak te, które trzy przykłady przytoczę. Z dziejów apostolskich. 5 rozdział, werset 3, sytuacja dotycząca Ananiasza. I rzekł Piotr: Ananiaszu, w Czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rok? Braterstwo, nie chciałbym tutaj zajmować czasu może na podawanie przykładów czy możliwości, w jaki sposób my możemy też oszukiwać Ducha Świętego, od choćby w takich kwestiach materialnych, jak tutaj jest powiedziane. Takie zagrożenie jest, takie pokusy szatan nam też podsuwa. To jest możliwe. Ale tutaj tymi przykładami chcę jakby podkreślić ten fakt, że szatan oddziaływuje na sferę naszych umysłów, na sferę naszych myśli, na sferę naszych uczuć, na sferę naszych serc. Drugi przykład, też bardzo znamienny, mocny, ewidentny, jeśli chodzi o to, że szatan zwyciężył. A podczas wieczerzy, Ewangelia Jana, 13 rozdział, 2 werset. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go. Gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza. To jest właśnie tak wyrażone, ale to był wpływ najpierw na myśl. Ta myśl musiała spowodować zmianę uczuć w tym człowieku. A żeby to, co dotychczas było dobre, żeby się temu przeciwstawić. To jest niezwykła siła i musi być naprawdę duży ten wpływ, żeby tak człowiek mógł się w tak krótkim czasie zmienić. Zauważmy jeszcze jeden przykład. W Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, werset 23. Jest to bezpośrednio jakby po historii, gdzie Pan Jezus mówił o swoim odejściu, że musi iść do Jerozolimy, że tam będzie wydany i że musi umrzeć. Apostoł Piotr, jak się zachowywał wtedy? Nawet odwołał Pana na bok i mówi: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, werset 23, a on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Słuchajcie, gdyby ktoś dzisiaj nam, nie wiem, mnie, komukolwiek z was siedzących tutaj na sali, czy to ja, czy ktoś inny ze współbraci, powiedział w ten sposób: idź precz ode mnie, szatanie. Nie wiem, jakbyśmy zareagowali. Nie wiem, jakbyśmy zareagowali na coś takiego. A zobaczmy, że Pan Jezus zwrócił się takimi słowy do jednego ze swoich najbliższych, ze uczniów, którzy chodzili razem z Nim, do Piotra. I jak na co wskazał Pan Jezus Piotrowi uwagę? Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. O tym, co ludzkie. Myślę, że nie pozostaje inaczej, jak zgodzić się z oceną Jezusa tak w przypadku Piotra, jak i dwóch poprzednich przykładów, które przytoczyłem. Decyzja o przyjęciu oferty przeciwnika została zaakceptowana, jak to czasami określamy, przez starego człowieka. Podejście do sytuacji uwzględniające korzyści cielesne, ludzkie, materialne. Chciałbym, abyśmy na chwilę skupili naszą uwagę jeszcze na tych wersetach właśnie z drugiego listu do Koryntów, z 11 rozdziału, wersety 2 do 4. Apostoł pisze: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Celem zabiegów apostoła jest, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Co oznacza fizyczne dziewictwo, to może dzieci do lat, nie wiem, 10, 12 mogą jeszcze tego nie rozumieć. Ale pozostałe, to myślę, że nie ma potrzeby już tego wyjaśniać. Czy mamy opisane w Piśmie Świętym, jak mamy zachować warunki dziewictwa w ofiarowanym życiu? Myślę, że bardzo dokładnie i według mnie jednoznacznie. Czy to, co dla mnie jest jednoznaczne, musi być jednoznaczne dla innych braci i sióstr? Powiemy, że nie musi być, ale byłoby dobrze, gdyby tak było. Myśl, którą wcześniej wyraził brat Tomek, też wyraził. Ja tak wierzę. Było, dla niego jest to jednoznaczne. Dla mnie też. Byłoby dobrze, gdyby to było jednoznaczne dla nas wszystkich obecnych tutaj na tej sali. I może gdziekolwiek się spotykamy w innych miejscach właśnie w naszej społeczności. Ale to, że to nie jest tak jednoznaczne, potwierdza życie. O czym to świadczy? Śmiem rozumieć, że szatan zasiał w sercach niektórych innego ducha. Tak w tym wersecie, który wcześniej czytałem, apostoł święty Paweł napisał. Którego nie otrzymaliście. Ducha, który nie pochodzi od Pana Boga. Tego ducha, tego innego ducha musi zasiać ktoś. Tego ducha zasiewa właśnie przeciwnik. Jest to duch, który usprawiedliwia postępki człowieka. Trzeba powiedzieć wprost, za które nasz orędownik nie może zastosować swojej zasługi, bo utracone zostało dziewictwo i zerwane zostały zaręczyny, o których mówi apostoł Paweł. Nie bez powodu apostoł święty ja pisze, umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 1 werset. I przytoczę jeszcze raz właśnie werset, słowa, werset 6 tego samego rozdziału. My jesteśmy z Boga. Czy ktoś z nas chciałby powiedzieć, że nie, że jest inaczej? No, skoro przyszliśmy na tą salę, to każdy z nas chciałby powiedzieć o sobie, że jesteśmy z Boga. Ja chciałbym tak powiedzieć o sobie i mówię o sobie, tak jestem przekonany, że jestem z Boga, ponieważ przyszedłem na to miejsce, przyprowadziła mnie tutaj moja wiara, która została we mnie zbudzona. Apostoł mówi tak, my jesteśmy z Boga, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Kto jest z Boga, słucha nas. Apostoł mówi o nim, o innych apostołach, którzy żyli w tym samym czasie, prawda? I przekazywali różne rady, nauki, Ewangelię, nadzieję Ewangelii. W innym miejscu na poparcie tej myśli czytamy. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Jest to list do Tesaloniczan, drugi do Tesaloniczan 3,14. Jeżeli ktoś popełnia jakiś grzech, to powinniśmy na niego patrzeć i powinniśmy go napomnieć. Ja tutaj, skutkiem tego napomnienia powinno być zawstydzenie się. Przeczytam może w tym miejscu list z drugiego właśnie do Tesalonicza, ale jeszcze jeden werset, gdzie apostoł mówi tak, nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak nas należy naśladować, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie. Więc apostoł w sposób taki ogólny, jakby wyraża się, nakazuje, nie to, że nas napomina, nakazuje nam, abyśmy wiedzieli, jak się zachowywać wobec tych, którzy żyją nieporządnie. Wcześniej mówi, żebyśmy napominali, aby się taki ktoś zawstydził. Tym samym drugi do Tesalonicza, trzeci rozdział, a werset 14, czytamy takie słowa. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przystawajcie, aby się zawstydził. Lecz może z nami być tak, jak było również w zborach pierwotnego Kościoła. I myślę, że nie tylko pierwotnego, a przez wszystkie wieki. Tylko, że może nie mamy takich dokładnych, szczegółowych zapisków, jak właśnie do tego okresu początku. W pierwszym liście do Koryntów, 5 rozdział, 2 werset czytamy. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuści. Tam w tym miejscu jest mowa o przypadku grzechu cudzołóstwa, który zdarzył się tam wśród zborowników zboru koryńskiego. Zauważmy ważne szczegóły, kto miał się w tym przypadku zasmucić. A wyście się zbili w pychę, zamiast się raczej zasmucić, wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuści. Jeżeli my dzisiaj spotykamy się z taką właśnie okrutną rzeczywistością, że ktoś dopuszcza się takiego grzechu, to co, cieszymy się z tego? Nie. Jest to dla nas bardzo przykre. Bardzo przykre, bardzo smutne. Ja mogę to powiedzieć otwarcie i uczciwie na podstawie tego, jak ja to przeżywam, jak ja to odczuwam. I myślę, że większość braterstwa, czyli jeśli nie wszyscy, czujecie podobnie. Że jest to dla nas zasmucenie, a mało tego. Nawet się wstydzimy za tego kogoś, że coś takiego uczyni. No bo przecież nie wstyd nam przed kimś innym, przed naszymi znajomymi, przed naszymi sąsiadami, przed z kimkolwiek, kto zna o takich przypadkach i spotyka się z nami, może czasami słyszy, może dzielimy się tym, jak my wierzymy, jak rozumiemy te rzeczy. Bo tego typu pytania są nadstawiane. To nie jest coś, o czym byśmy nie mieli okazji powiedzieć. Takie pytania są stawiane. Zauważcie, że tam w Koryncie też apostoł mówi, że ci zborownicy powinni się zasmucić. Co powinni uczynić z grzesznikiem? Apostoł powiedział, wykluczyć. Wykluczyć, my mówimy wyłączyć. Nasuwa się pytanie, czy dzisiaj w zborach jesteśmy posłuszni tym słowom? W kontekście tych wersetów, które wcześniej przeczytałem, prawda, gdzie apostoł mówi, że kto nie jest posłuszny słowu naszemu wypowiedzianemu w tym liście, czy w tych listach, no to co? To na pewno nie jest sługą Pana Boga. Pewnie nie jest dzieckiem Bożym, jeśli nie jest posłuszny słowom, prawda? Pomimo może nawet jakiejś zewnętrznej ogłady i może pewnych pozorów sprawiedliwości, które chce stosować czy pokazywać w swoim życiu. A może, jeżeli tak jest, to dlaczego? Co w takich sytuacjach nam pokazuje? Co nam pozostaje w takich sytuacjach? Nam pozostaje smutek i miłość litująca wobec takich osób, a popełnili takie grzechy, za które powinni być lub są wykluczeni. Nie powinniśmy mieć z nimi społeczności. Bardzo ciężko jest mówić takie słowa tak publicznie, jak tutaj w tym miejscu w dniu dzisiejszym. Nieczęsto może słyszymy takie słowa, ale taka jest nauka apostołów, takie jest Słowo Boże. Zadajemy sobie pytanie. Mnie takie pytanie często się ciśnie. Dlaczego w niektórych zborach takie przypadki nie są załatwiane w myśl tej prostej reguły, prawda? W myśl tego zalecenia. Gdzie w jednym miejscu apostoł powiedział, nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Więc to nie jest tylko prośba, zalecenie. Nakazujemy wam. Wiemy, że nie wszędzie jest to zastosowane. Dlaczego? A może ci, co bywają właśnie w większości, właśnie wzbili się w pychę, jak niegdyś Koryntianie, i lekceważą napomnienia tych najodważniejszych, którzy
śmią, odważą się czasami pokazać właśnie na te zapisy, te i inne. Bo musimy mieć świadomość, że te, które ja tutaj przytaczam, to nie są jedyne.
Przejdźmy do kolejnego wątku przytoczonego przez apostoła Pawła. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Jak można zwiastować innego Jezusa, inną Ewangelię? Myślę, że odpowiedzią na to pytanie może być fakt istnienia dużej ilości religii chrześcijańskich funkcjonujących na świecie, w tym również w naszym kraju. Szkoda czasu, aby przytaczać jako przykłady ich nielogiczne i sprzeczne z zapisami Biblii doktryny. Przynajmniej większości z nich. Jednak wszystkie z nich odwołują się do tejże Biblii, którą my się posługujemy. Nawet do tych samych przykładów, którymi my się posługujemy. Mam świadomość, że w stosunku do badaczy Biblii, ludzi powołanych, szatan nie wykorzystuje tych błędnych teorii, doktryn, na przykład z religii, nie wiem, chrześcijańskich, które mają w swoich doktrynach naukę o Trójcy, o duszy nieśmiertelnej i tym podobnym. Bo myślę, że przeciętny badacz Biblii, lub jeśli mówimy o nas, że zostaliśmy powołani, człowiek powołany, nie ma kłopotu na tym punkcie. Szatan nie korzysta z podsuwania tego typu argumentów, bo wie, że one nie przyniosą skutku. Nasuwa się jednak pytanie, jak traktować myśli lub twierdzenie, że już nie ma możliwości należenia do Kościoła i przekonywanie do tej myśli wszystkich, którzy wierzą, że ta możliwość jeszcze jest. Jak traktować takie podejście, takie zwiastowanie, taką Ewangelię? Zacytuję siostry Sybę. Czy to możliwe, aby Bóg nas oszukał? Jeżeli ja czuję, Duch Boży poświadcza duchowi mojemu. To jakby parafraza z listu do Rzymian, 8 rozdział, tam wersety od 17 albo 15. Że jestem Jego dzieckiem. Ten Duch poświadcza duchowi mojemu, że jestem Jego dzieckiem. Jeżeli On mnie znalazł i powołał, to jak mam Mu nie wierzyć? I słusznie. Możemy tylko podać za przykład takie przekonanie i taką wiarę, i taką nadzieję. Taką silną, taką stanowczą. Taką jednoznaczną. Wszystkim zaś, którzy opierają swoją wiarę na podaniach ludzkich, przytoczmy słowa z proroctwa Jeremiasza, 17 rozdział, werset 5. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jeżeli pod czymkolwiek wpływem ktoś zwątpi, że może należeć do Kościoła, to czy to jest sukces? Jestem głuchy, nie dosłyszę waszych odpowiedzi. Myślę, że takie odpowiedzi się na sali podzieli. Nie ma wątpliwości, że jest to sukces szatana. Bo to jemu zależy, aby, jeśli można, zwieść i wybrać. I nad tym najbardziej pracuje teraz, właśnie w tych czasach, które my, czy apostoł nazwał czasami ostatecznymi. Ja wierzę, że my właśnie w tych czasach żyjemy. Są to czasy trudne. Wróćmy jeszcze do króciutkiego fragmenciku, gdzie apostoł mówi. Jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę. Co spowodowało, że Ewa poszła za potrzebem szatana? Ciekawość, myślę, że ciekawość, prawda? I brak bojaźni. My często w takiej naszej mowie potocznej, w różnych kontaktach używamy takiego zwrotu babska ciekawość. Spotkaliście się z czymś takim stwierdzeniem, że tak. Jeżeli nie potrafimy powstrzymać naszej ciekawości w prostych rzeczach i nie mamy właściwej bojaźni sterującej naszym postępowaniem, to jesteśmy narażeni na różne pokusy przeciwnika,
który szybko podpowie na różny sposób. Przecież możesz wszystkiego doświadczać, a jak stwierdzisz, że ci to nie odpowiada, to wypróbujesz co innego. Bo przecież apostoł napisał, wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. Jeśli jedno ci nie odpowiada, wypróbujesz drugie. To przecież zahartuje twój charakter. Wyrobisz swoją osobowość. Tylko, że poprzez przyzwolenie na takie podejścia, na takie próby, otwieramy drzwi, możemy tak obrazowo powiedzieć, otwieramy szatanowi drzwi do naszej myśli, do naszego serca i mało tego, poprzez akceptację, poprzez niektóre postępki możemy powiedzieć, żeśmy go zaprosili już do stołu. Używając jakby dalej tego obrazu, czy tej sytuacji. Ja też zaliczam siebie do ludzi no, trochę takich ciekawskich, ale ta ciekawość dotyczy no, w szczególności niektórych dzieci. Ale może niekoniecznie właśnie ze sfery religii, poglądów, co do których nie ma wyraźnych wskazówek, jednoznacznych wskazówek Biblii. Jeśli słyszę jakieś poglądy, myśli, które wywołują dużo emocji wśród braci, to zadaję sobie proste pytanie. Czy znalezienie odpowiedzi, przyjęcie lub nieprzyjęcie jakiejś myśli, poglądów może mieć wpływ lub jest niezbędne w mojej drodze do celu? Czy jest mi potrzebne do mojego zbawienia? Jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi nie, pozostawiam tak dyskutantów, jak i poglądy w spokoju. Bóg podaje nam proste i zrozumiałe kryteria, jak odróżniać prawdę od fałszu. W żadnym ważnym temacie Bóg nie podał nam, jak to czasem określamy, półprawdy. Prawdy alternatywne nie są inicjowane przez Boga. To mogą być właśnie prawdy, które już są kierowane czy natchnione innym duchem. Którego, jak apostoł powiedział, którego nie otrzymaliście, który nie pochodzi od Boga. Ale ten duch może podchodzić, czy w pierwszej kolejności podchodzi właśnie od szatana. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden werset, a właściwie nawet na kilka. Przytoczę kilka wersetów, bo to jest bardzo ciekawy fragment. Bardzo mocne słowo. Jakby ostrzeżenie dla takich, którzy może lubują się w takich, nie wiem, dyskusjach, wywodach, przedstawianie w jakichś takich filozofiach. Może być tak, lub może być tak, a zobacz, przecież taka myśl wcale nie jest zła, a przecież tego tak do końca nie wiemy, więc dlaczego tego nie przyjąć? Apostoł Paweł w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale wyraził takie słowo. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Zauważcie, jak apostoł traktuje takie osoby, takich ludzi, którzy jakby usiłują głosić inną Ewangelię. Tak to nazywa, inną Ewangelią. Chociaż powiedział, że innej Ewangelii nie ma oprócz tej, którą głosił Pan Jezus, którą właśnie głosili apostołowie. Takie są słowa apostoła. Myślę, że są to bardzo mocne słowa i należy je mieć na uwadze. Moglibyśmy przytoczyć jeszcze, to jest to na pewno jakby teraz kończąc to rozważanie, możemy sobie wstawić pytanie. Kim jesteśmy? Jacy jesteśmy? Każdy z nas przecież musi dokonywać jakiejś takiej samooceny, prawda? musi upatrywać w sobie tych świadectw Ducha Świętego, czy tego Ducha posiadam. Czy mogę powiedzieć za apostołem, co jest wyrażone w liście do Rzymian, że jeśli Duch tego, który Jezusa z martwych, obudził z martwych, ożywia też śmiertelne ciała wasze, ku jakim uczynkom? Ku dobrym uczynkom. Ażebyśmy czynili dobre uczynki. Nie grzeszyli, nie poddawali się znowu w niewolę jakichś tam przepisów, ceremoniałów, zakonów, takiej czy innej religii, ale żebyśmy mogli korzystać z tego ducha wolności, którego Pan Bóg zaszczepił w sercach naszych. Każdy z nas chce, musi dokonywać jakby takiej samooceny, takiej krytycznej oceny, ażeby mieć pewność, czy ja jestem dzieckiem Bożym, czy usiłuję postępować sprawiedliwie, czy żyję z tej wiary, którą Pan Bóg zaszczepił w moje serce. Takie pytania, odpowiedzi na takie pytania każdy z nas powinien poszukiwać w naszym codziennym życiu. Bo w Ewangelii Łukasza Pan Jezus podał pewne podobieństwo, pewną lekcję w podobieństwie i ja mam świadomość, że wśród nas też mogą być osoby takie, których jednych wiara jest mocniejsza, innych jest może słabsza. Ktoś może być początkującym, ktoś się zapoznaje dopiero z tymi naukami, z tą Ewangelią, więc wielu rzeczy może jeszcze nie rozumieć, ale w Ewangelii Łukasza mamy podane takie podobieństwo, które jeszcze jakby zwróci naszą uwagę na zagrożenia, jakie przynosi dla nas szatan. W rozdziale 8, wersety od 4 do 15. Tam jest podana przypowieść, podobieństwo o siewcy. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przykłali do niego, rzekł w podobieństwie: wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wezeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Uczniowie nie zrozumieli tego podobieństwa i wstawili mu pytanie: Panie, co to wszystko oznacza? Pan Jezus wytłumaczył to podobieństwo i od wersetu 12 czytamy: a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Zauważmy, bratestwa, jak musimy być bardzo ostrożni. Ci, którzy przychodzą do poznania prawdy, ci, którzy się stykają z tą Ewangelią, czasami nawet może idą do wody, przyjmują chrzest, ofiarowują się Panu, poddani są olbrzymiemu zagrożeniu, bo przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Szatan chce zwieść wszystkich, tych, którzy są na etapie początkowym, jak i takich, którzy są, moglibyśmy powiedzieć, zaawansowani, a czasem mówimy utwierdzeni w prawdzie. Nie myślmy, bratestwo, że jeśli ktoś się czuje, że jest utwierdzony w prawdzie, że nie ma możliwości, aby szatan mógł kogoś takiego zwieść. Taka możliwość też jest. Przytoczę jeszcze raz tą sytuację z Panem Jezusem. Jeżeli szatan nie pozostawił, tak powiemy, w spokoju nawet Pana Jezusa, Syna Bożego, który przyszedł na ziemię jako człowiek, aby go zwieść, to tak samo pracuje może i nad nami, ażeby również nas zwieść. Ale dalej wyjaśnienie tego podobieństwa. Tym na owoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Te pokusy to również może nasuwać szatan. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idą drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przedłużeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Można by się zatrzymywać, na czym polegałaby ta dojrzałość, ale już nie ma na to czasu. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. W wytrwałości wydają owoc. Musimy podkreślać zawsze te słowa. W wytrwałości. Przychodzi mi w tym momencie na myśl inny werset, który mówi, że wytrwałości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę. Brzmi on chyba tak, prawda? Tak z pamięci przytoczyłem, ale myślę, że nie przekręciłem. Braterstwo, mamy bardzo wiele rad dla tych, którzy chcą żyć sprawiedliwie, dla tych, którzy są dziećmi Bożymi, dla tych, których Bóg powołał. Przytoczę jeszcze jeden kilka wersetów, jeden fragment z listu do Tymoteusza, z drugiego listu, drugi rozdział, wersety 24 i 26. Mówi tak: a sługa pański nie powinien dawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z sił diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Jest ciekawy zwrot, że szatan zmusza do pełnienia swojej woli. Braterstwo, gdybym chciał wrócić do tego przykładu, który z tymi uchylonymi drzwi lub uczynieniu miejsca przy stole, tak dalej mówiąc obrazowo, dla szatana, jeśli postąpimy, jeśli na to sobie pozwolimy, jeśli przyzwolimy, to bądźcie pewni tego, że jeśli on już na tym to miejsce zajmie, to będzie zmuszał do czynienia jego woli. Na różne sposoby. Na różne sposoby. Czy to poprzez nasze codzienne zajęcia, którymi mogą być nasze czynności zawodowe, nasza praca codzienna. To są naprawdę różne sposoby, które szatan będzie wykorzystywał, aby przymuszać do czynienia jego woli. Dlatego nie bez powodu apostoł przestrzegał nas w tym wersecie tematowym, który czytałem. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu, nie dawajmy diabłu przystępu. Tak jak Pan Jezus dał zdecydowany odpór diabłu, szatanowi, idź precz ode mnie, szatanie, szatan odstąpił od niego. Tak i braterstwo, my, jeśli będziemy zajmować taką zdecydowaną postawę w stosunku wobec różnych pokus, różnych sideł, które szatan może zastawiać przed nami w naszym codziennym życiu, to on, widząc naszą zdecydowaną postawę, odejdzie. Ale nie myślcie, że nie ma możliwości, aby powrócił. W różnych momentach, przy różnych okolicznościach, jeśli tylko zauważy taką szansę, to on zechce ją wykorzystywać. Dlatego też braterstwo, apostoł w pewnym miejscu powiedział, jeśli ktoś uważa, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. My dzisiaj możemy się cieszyć, możemy się radować tymi wspaniałymi warunkami bycia wśród braterstwa, bycia w społeczności, wzajemnego wzmacniania się, posilania, dodawania sobie otuchy, wzmacniania naszej nadziei. Są braterstwo, są bracia, siostry, którzy może żyją w nieco niekorzystniejszych warunkach. Pamiętajmy o nich również w naszych modlitwach. To jest potrzebne, bo ta siła, ta moc od Pana Boga, to płynie również poprzez nasze modlitwy. Tak na nas, jak również na tych, za którymi czynimy wzmianki w tych naszych modlitwach. Takie braterstwo, prośmy Boga o to, aby dał nam wytrwać w tym powołaniu, który nas powołał, i żebyśmy mogli otrzymać tą nagrodę, która jest obiecana wszystkim tym, którzy wytrwają do końca. Do końca to znaczy tak, jak zapisał objawiciel święty Jan. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. tego braterstwu życzę, co sam pragnę, co daję na poszerzenie.